Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Ewa Tylus, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w audycji Koloseum. I dzisiaj ksiądz Józef Toufar, ofiara reżimu komunistycznego w Czechosłowacji, jest bohaterem naszej audycji Koloseum. Drodzy Państwo, przenosimy się więc dzisiaj do końca lat 40., wtedy kiedy komunistyczna partia Czechosłowacji sprawowała pełną władzę i prześladowała katolików. I gościem audycji jest doktor habilitowany Mirosław Szumiło, profesor UMCS w Lublinie i pracownik Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I tak jak powiedziałam, ksiądz Józef Toufar jest naszym bohaterem tej audycji. On żył tylko 52 lata, był proboszczem i został zamęczony przez komunistów, zmarł w szpitalu, został oskarżony o zaimprowizowanie takiego samoistnego poruszenia się krzyża podczas sprawowanej przez niego mszy świętej i osądzony. I właśnie po takim dotkliwym pobiciu przez funkcjonariuszy bezpieki zmarł. Niestety. On był z zawodu stolarzem i święcenia kapłańskie przyjął dopiero w wieku 38 lat. Zapytam naszego gościa, czy znane są szczegóły historii, dlaczego wybrał akurat kapłaństwo?
No tak, szczegóły są znane dzięki przede wszystkim panu Miloszowi Doleżalowi, który wiele lat poświęcił na badanie tej historii, wyjaśnianie też okoliczności śmierci Józefa Toufara. I właśnie pan Doleżal zresztą napisał ten temat całą książkę, gdzie też opisał dzieciństwo i życie rodzinne Toufaru, więc tu mogę tylko w skrócie powiedzieć na ten temat, że pochodził Józef Toufar z takiej typowej chłopskiej rodziny czeskiej i to z terenu środkowych. Dzisiaj to jest centrum Republiki Czeskiej, historycznie pogranicze Czech i Moraw. Tereny takie dosyć prowincjonalne, oddalone od wielkich miast. I on właśnie z takiej chłopskiej rodziny pochodził, tam się wychowywał. Z tym, że jego ojciec był sołtysem we wsi i też właścicielem gospody, w której odbywały się zebrania, koncerty, zabawy, więc to była rodzina taka zaangażowana społecznie, można powiedzieć też, w różne organizacje lokalne. No ale w zasadzie to w dzieciństwie to owszem bawił się w księdza, z tego co wiadomo, ale też jakoś nic niewiele wskazywało może, że tym księdzem zostanie. Był tak samo wierzący, praktykujący jak większość jego kolegów na tym terenie. Z tym, że rzeczywiście dosyć długa była to droga do kapłaństwa, tak? Bo dopiero w wieku 38 lat przyjął święcenia. To wynikało z tego, że po skończeniu szkoły podstawowej nie mógł się dalej kształcić. No to ze względów takich obiektywnych, tak jak większość wtedy młodzieży wiejskiej, no musiał pozostać, pomagać na gospodarstwie. Więc tak by drogę miał zamkniętą na dłuższy czas. No oczywiście został tym stolarzem przy okazji, natomiast dopiero później, kiedy sytuacja rodziny się zmieniła, nagle w wieku 26 lat zapytał swojego proboszcza, no co zrobić, żeby zostać księdzem? I okazało się, że musi najpierw skończyć gimnazjum i maturę zdać, żeby pójść na seminarium, studiować teologię. Dlatego jako 26-latek trafił do gimnazjum w Hawliczkowym Brodzie, w tym okolicznym mieście najbliższym. I to oczywiście był szok dla tych jego kolegów znacznie młodszych. On w takim wieku został już taki wysoki bardzo i postawny facet. Został tym gimnazjalistą, a potem został seminarzystą po kilku latach.
Ale warto było i był wytrwały. A co możemy powiedzieć o jego parafii, w której pracował, bo stał się w końcu proboszczem tej parafii?
Tak, no znaczy najpierw po przyjęciu święceń, co miało miejsce w roku 1940, to też historyczny moment, bo to już był okres okupacji niemieckiej. Pracował właśnie w innej wiejskiej parafii w okolicy, a potem dopiero w 1948 roku trafił do tej miejscowości Cichoszt. też po polsku tutaj nazywanej Cichoszczą. No, jak sama nazwa wskazuje, to było rzeczywiście ciche miejsce gdzieś na uboczu. Mała miejscowość, mały kościółek. Wszystko niepozorne, no, ale tak jak doskonale to wiemy z historii, no, często właśnie takie rzeczy wielkie i cuda dzieją się w niepozornych miejscach, bo tak to Pan Bóg wybiera.
I tak jak powiedziałam na początku, jego śmierć wiąże się z takim wydarzeniem, mianowicie z cudem poruszenia się krzyża podczas sprawowanej przez niego mszy świętej. I jak doszło do tego, że on został poddany torturom przez komunistów, później zmarł oczywiście w szpitalu. Ta sprawa była początkiem jego cierpień, bo zarzucono mu, że to on udawał, zrobił coś, żeby ten krzyż się poruszył, a on poruszył się wielokrotnie.
Tak, znaczy to dokładnie miało miejsce 11 grudnia 1949 roku, czyli trzecią niedzielę Adwentu. Ksiądz Józef odprawiał wtedy poranną mszę świętą i też w symbolicznym momencie, kiedy mówił o tajemnicy obecności Boga w ludzkim życiu, kiedy wypowiedział słowa: tutaj w tabernakulum jest nasz Zbawiciel. On tego nie mógł zobaczyć, ale grupa wiernych zauważyła, że właśnie wtedy, w tym momencie stojący tam krzyż poruszał się w jedną i w drugą stronę. Na prawo, na lewo, wychylał się do 45 stopni, tak? No i to fizycznie, jakby prawa fizyki temu przeczą, że mógł, że się wychylił i z powrotem wrócił jakby do pionu, zamiast się przewrócić z jakiegoś powodu.
Krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa, oczywiście.
Tak, oczywiście. Więc to był szok dla tych ludzi i oczywiście poruszenie wielkie. On sam tego nie zauważył, dopiero usłyszał od parafian o tym. I potem rzeczywiście do tego powracał w kazaniach w kolejnych dniach, czy mszach świętych, na kolejnych mszach świętych. Ale też, co najważniejsze, że ta wieść o tym się szybko rozeszła po okolicy, potem dalej. Doszło do tego, że przyjeżdżali tam inni księża i wreszcie przyjechał watykański dyplomata, no, z nuncjatury, tak, apostolskiej w Pradze, ksiądz Ottavio Daliva. I to jest też ważna rzecz, bo ten fakt został wykorzystany potem przez komunistów. No bo komuniści oczywiście nie mogli sobie pozwolić na rozpowszechnianie takiej wiedzy o tym cudzie. Tą sytuacja, można powiedzieć, jest trochę analogiczna. Mi przypomina przynajmniej to, co się wydarzyło kilka miesięcy wcześniej w Lublinie. Był cud lubelski, podobny czas. Co prawda w dużym mieście, a nie na wsi, ale jakby w podobnej sytuacji. To znaczy podobnie przez ludzi odbierany jako pewien symbol, że tutaj komuniści prześladują Kościół i symbol, zapowiedź tego, co będzie się działo. Tak? To w katedrze lubelskiej łzy na obrazie Matki Bożej. Tutaj to poruszenie się krzyża, tak to było przez ludzi odbierane. I to był ten moment, kiedy i w Polsce, i w Czechosłowacji władza komunistyczna przystępowała do ataku na Kościół, już tak, takiego systematycznego. I faktycznie temat dotarł aż do kierownictwa partii czechosłowackiej, do towarzysza Klementa Gottwalda, który nią kierował. I to tam zapadły decyzje, że ten z pozoru taki w sumie drobny fakt, który się wydarzył w małej miejscowości, będzie wykorzystany do akcji propagandowej. Stąd właśnie fakt doszło do tego, że po prostu 28 stycznia już 50 roku funkcjonariusze czechosłowackiej statnej bezpieczności, czyli bezpieki tamtejszej, porwali księdza Taufara przed plebanią. Aż 12 ludzi wykorzystano do tej akcji. I trafił do więzienia w Waldicach, gdzie był przesłuchiwany. Właśnie wtedy zaczęła się ta jego gehenna, która trwała niecały miesiąc, można powiedzieć, 3 tygodnie przesłuchiwań, bicia, torturowania, trzymania bez snu, bez wody, czy karmienia tak zwaną karlowarską zupą, czyli taką gorzką, przesoloną cieczą. Aż do utraty przytomności maltretowany, po to, żeby przyznać się do tego, co mu próbowano wmówić, czyli do tego, co w sobie władza komunistyczna ustaliła jako ten punkt oskarżenia wobec niego. To miał być pewien symbol, taki pokazowy jakby tutaj oskarżenie wobec innych, a przede wszystkim uzasadnienie ataku na Kościół. Trzeba było to czymś uzasadnić, więc tutaj kilka elementów wykorzystano przeciwko niemu. Była tam kwestia obyczajowa wykorzystywania seksualnego chłopców, była kwestia...
Tak, taki zarzut podniesiono wobec niego i nakręcono właśnie film też o nim.
Tak,
specjalnie.
Tak. To też było jakby w trakcie, to za chwilę może o tym właśnie powiem dokładniej. Więc był zarzut, zarzut wykorzystywania, molestowania nieletnich chłopców, czy przy okazji też jakby zarzut homoseksualizmu, to starano się mocno wyeksponować. To jest o tyle ciekawe, że przypomina nam jakby też czasy współczesne, gdzie często tego typu oskarżenia są wysuwane. I często też niesłusznie, czasami słusznie, więc wtedy też już podobnie jakby próbowano tutaj walczyć z Kościołem. Poza tym no, obecność tego przedstawiciela nuncjatury, o którym wspomniałem, który odwiedzał kościół, tutaj miała być tym dowodem na to, że też, że on był, że Taufar był szpiegiem, agentem Watykanu. To cała filozofia komunistyczna polegała na tym, że Watykan ukrył jakiś spisek przy pomocy księży przeciwko władzy ludowej w państwie czechosłowackim. I to było właśnie takie te... No i najważniejsze oskarżenie, że to on zainscenizował ten cud.
Poruszenia krzyża.
Tak, że stworzył jakiś mechanizm, przy pomocy którego kościelny w tym czasie, jak on mówił kazanie, miał tym poruszać rzekomo. Kościelny zresztą się nie przyznał do tego, mimo że bezpieka tam też go mocno traktowała, więc ten jakby punkt oskarżenia upadł, ale no właśnie starano się go zmusić do przyznania się do tego. I rzeczywiście zachowały się protokoły zeznań, w których do wszystkiego się przyznawał, z tym, że tak jak to już udowodnił Miloš Doležal, historycy, no to były sfingowane.
A do czego się przyznał tak naprawdę?
No w zasadzie do niczego, natomiast chodzi o to, że no tak, no bo te wszystkie zarzuty były absurdalne, on mógł się tylko przyznać do tego, co mówił w kazaniach, tak, do niczego więcej. A to były zarzuty o tą skonstruowanie, sfingowanie cudu. To przecież nie mógł do tego się przyznać, ani tym bardziej do tych zarzutów o
molestowania,
tak, ani też do tego, że był agentem Watykanu, bo to oczywiście była zmyślony jakiś spisek. Ale co najważniejsze, tuż przed śmiercią próbowano go jeszcze wykorzystać, znaczy przed jego śmiercią, do nakręcenia tego filmu, bo ten film był taką inscenizacją wydarzeń. I sam Taufar w nim rzeczywiście występuje, bo gdzieś tam go przywieziono specjalnie już kompletnie wycieńczonego do tego kościoła z powrotem pod obstawą milicyjną, żeby tam on zagrał samego siebie.
I to miało odpowiadać rzeczywistości.
Tak, tak, ale on nie był w stanie już tam wejść na tą ambonę, więc kto inny za niego wszedł, nie pokazywano twarzy, ale sama scenka z Taufarem się tam pojawia. W tym filmie, który ma tytuł Biada temu, od którego przychodzi zgorszenie. Taki dano tytuł propagandowy i film został jednak nakręcony, mimo że tak naprawdę nawet tym bezpieczniakom nie udało się skonstruować dobrze działającego mechanizmu, który by poruszał krzyżem, bo próbowali to stworzyć.
I nie poruszył się.
I nie udało im się, ale oczywiście na filmie to w jakiś sposób tam sfingowali tą całą scenkę i no i ten film był później mocno rozpowszechniany jako taka akcja propagandowa, różne broszury było wykorzystane do ataku na kościół. To miał być taki pewien pretekst. Natomiast co się stało z Taufarem, tak? Bo to jest tutaj, myślę, podstawowa rzecz. No on był celem tych, którzy zarządzili tą całą akcję. Nie było raczej, wydaje nam się, uśmiercenie księdza Józefa. No bo on miał być wykorzystany do tego filmu i do
propagandy,
procesu pokazowego, który pewnie byłby mu wytoczony jako agentowi Watykanu. Szereg takich procesów się odbył, w których byli różni księża oskarżani, biskupi też w Czechosłowacji byli w tych procesach. Zresztą w Polsce też mieliśmy potem proces biskupa Kaczmarka, więc skądś to znamy. Ale po prostu szef tej ekipy bezpieczniaków, porucznik Ladislav Macha, no przesadził. Tak mocno bił, że Taufar był bardzo silnym człowiekiem fizycznie, takim zbudowanym, więc oni może liczyli na to, że on wszystko przetrwa, ale niestety no właśnie w czasie powrotu z tego kręcenia filmu, to w drodze, w samochodzie pękł mu wrzód żołądka i sytuacja już dramatyczna i wtedy zdecydowali się go zawieźć do szpitala, bo jednak oni naprawdę mieli cel, żeby on przeżył, żeby go dalej wykorzystać dla swoich celów propagandowych. No, ale już było za późno, już w szpitalu go nie uratowano. Zresztą pod przybranym nazwiskiem trafił do szpitala i pod takim też został wywieziony stamtąd, żeby nikt się nie zorientował, o kogo chodzi. No i potem na to wrzucono go do bezimiennego grobu, niestety.
I o dalszych losach księdza, to znaczy o dalszych aspektach tej historii księdza Taufara i jeszcze o prześladowaniu katolików w Czechosłowacji powrócimy, a teraz zapraszamy Państwa na muzykę. Koloseum, drodzy Państwo, w studiu doktor habilitowany Mirosław Szumiło. Mówimy o księdzu Józefie Taufarze, ofierze reżimu komunistycznego w Czechosłowacji. Ja zapytam, jak to się stało, że pan się zainteresował tym tematem, tą postacią?
No można powiedzieć, że są tu pewne przyczyny też osobiste i rodzinne, oprócz tego, że w ogóle zajmuję się systemem komunistycznym w Polsce od wielu lat i w pewnym momencie przyszło mi do głowy, żeby jednak porównywać to, jaka była polityka, metody działania komunistów w Polsce z tymi, które były w Czechosłowacji, naszych południowych sąsiadów, co oczywiście warto porównać ze wszystkimi krajami, z Czechosłowacją pewno łatwiej niż z Węgrami, bo kwestia językowa jest prostsza, niewątpliwie, ale też była przyczyna osobista o tyle, że ksiądz Taufar pochodził i też był proboszczem w tej samej krainie, jakby Wysocina na tym pograniczu czesko-morawskim i ledwie kilkadziesiąt kilometrów od tego miejsca znajduje się miejscowość, z której pochodziła moja prababcia Helena Bureszowa, która była Czeszką, która wtedy z ojcem, znaczy ojciec z rodziną, wtedy jeszcze była małą dziewczynką, przybyli na ziemię polskie i no i stąd właśnie takie też zainteresowanie moje troszeczkę tymi terenami.
Poszukiwał pan miejscowości zamieszkania swojej prababci.
Tak, tak. Tam dotarłem i przy okazji, jak mówię, to wszystko jest mniej więcej ta sama kraina, bardzo malownicze tereny, chociaż one tak w tamtych czasach no, były dosyć rolnicze, ale ziemia nie najlepsza, także ludzie stamtąd wyjeżdżali, często emigrowali.
Mówiliśmy o tym, jak doszło do tego, że ksiądz Taufar, proboszcz, był maltretowany, później zmarł w szpitalu, chociaż komuniści chcieli, aby żył i aby był ofiarą i został wykorzystywany dalej do propagandy przeciwko katolikom, przeciwko duchownym w Czechosłowacji, ale jednak ksiądz Taufar zmarł. Jak doszło do odnalezienia miejsca jego pochówku?
Tak, no to jest dosyć ciekawa sprawa, bo przede wszystkim trzeba wiedzieć, że on jak już w tym szpitalu zmarł, został wywieziony na taką metodę wówczas stosowaną w końcu 40., 50. i jeszcze latach 60. wywożono tych ludzi na cmentarz komunalny w Diablicich w Pradze, gdzie wrzucano do właśnie bezimiennych dołów zbiorowych mogił i nawet szacuje się, że na tym cmentarzu zostało pochowanych nawet 2800 ofiar stalinowskich represji w Czechosłowacji. Tam oprócz Taufara też różne inne znalazły się znane osoby, ofiary tego reżimu komunistycznego, więc można powiedzieć, że jest to takie miejsce no, porównywalne z naszą Łączką w Warszawie.
Na tym jednym cmentarzu tyle tak, ofiar tak, się znalazło.
Tak, tak. To było to miejsce takie analogiczne do naszej Łączki poniekąd i rzeczywiście no, to była kwestia, jak w takim miejscu odnaleźć te szczątki. Na szczęście zachowała się, akurat tu było pewne ułatwienie, bo zachowała się dokumentacja SB, znaczy STB tamtejszej odpowiedniczki, która pozwoliła namierzyć konkretny rejon, miejsce, kwaterę, gdzie można było poszukiwać i także w sumie wystarczy, no, za trzecią już próbą jakby, trzecie z kolei szczątki okazały się tymi właściwymi, przy czym oczywiście, żeby to ustalić, to potrzebne były badania DNA. To wszystko działo się w 2014 roku, więc całkiem niedawno. Pobrano próbki od krewnych żyjących jeszcze to Józefa Taufara, bo on jak miał kilkoro rodzeństwa i potomkowie żyli tegoż rodzeństwa. W związku z tym była możliwość no, porównania tych DNA i bez wątpienia ustalenia, że to są właśnie jego szczątki. I też w związku z tym było możliwe złożenie tych szczątków w kościele w Czechosłowacji, czyli wrócił do swojej parafii.
Został ekshumowany?
Ekshumowany i te szczątki wróciły dokładnie 12 lipca 2015 roku, gdzie przygotowano specjalną kryptę w tym kościółku w Czechosti. No a w tym czasie już jego postać właśnie stała się znana o tyle, że między innymi, przede wszystkim przyczyniła się do tego książka, o której wspominaliśmy pod tytułem Jak gdybyśmy dziś umrzeć mieli. Milosza Doleżala, która w 2012 roku miała nawet tytuł książki roku w czeskim plebiscycie czytelników. I tak się to. A w 2013 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny. Także to wszystko są, to jest kwestia ostatnich lat. To jeszcze mogę do tego dodać jedną ciekawostkę, że ten morderca faktyczny, który go zamaltretował na śmierć, porucznik Ladislav Macha, on nawet był przez pewien moment pociągany do odpowiedzialności, ale to trwało krótko. Potem nadal robił karierę w aparacie władzy komunistycznej, a dopiero w 1994 roku próbowano mu wytoczono proces w zasadzie już w wolnej Czechach, Republice Czeskiej i nawet został skazany na 3 lata więzienia, ale w praktyce tej kary nie odbył, a zmarł w wieku 95 lat w 2018 roku i nigdy nie wyraził skruchy.
I nie doczekał wymierzenia mu sprawiedliwości.
Tak.
Powiedzmy może teraz o tym, jakie metody stosowali komuniści w Czechosłowacji wobec duchowieństwa. Jakie różnice albo wspólne elementy, tak mam na myśli stosowanie represji, można wychwycić, jakby się chciało porównać komunę, działalność komunistów w Polsce i w ówczesnej Czechosłowacji?
Ja myślę, że to jest dosyć ciekawy temat, ale też złożony nieco, dlatego trzeba by zacząć od tego, od sytuacji Kościoła, jego pozycji w ogóle w społeczeństwie, która była inna niż w Polsce i też z rozróżnieniem Czech i Słowacji, dwóch części Czechosłowacji, bo tu mówimy w przypadku Toufara o ziemiach czeskich, ale na Słowacji też była jeszcze specyficzna sytuacja i też duże prześladowania oczywiście. I tutaj była różnica między tymi dwiema częściami, bo Kościół czeski był związany wcześniej, przed rokiem 18, przed powstaniem niepodległego państwa czechosłowackiego z państwem austriackim, z Habsburgami, czyli państwem uznanym za zaborcę przez Czechów. W związku z czym kojarzono go właśnie z tym zaborcą i stąd tam w Czechach była pewna taka tradycja ruchów antykościelnych czy antykatolickich wśród tamtejszych narodowców, można powiedzieć. W związku z tym też biskupi wywodzili się z rodzin arystokratycznych powiązanych z władzą, sprzeciwiali się reformie rolnej, to coś się niechęcało część chłopów. W efekcie ten kościół okazał się słaby o tyle, że jak się szacuje już po pierwszej wojnie światowej niemal 1/4 wiernych wystąpiła z kościoła. Odeszła, jakby było takie wtedy popularne hasło precz od Wiednia, precz od Rzymu. I to nawet podsycał też ówczesny prezydent Czechosłowacji Tomasz Masaryk, który był takim nastawiony bardzo niechętnie do kościoła katolickiego. On włączył się w tą kampanię antykatolicką.
I ta kampania działała.
Ta kampania miała pewien skutek, no przynajmniej na tą 1/4, która jakby oficjalnie wystąpiła. Część z tego powstał też Narodowy Kościół Czechosłowacki, który miał właśnie zerwać z tym Rzymem. Więc taki rozłam nastąpił i generalnie no to osłabienie jakby religijności Czechów, co nie znaczy jednak, że było tak źle, bo jeszcze do tych lat 40., do okresu powojennego, jednak większość Czechów można było uznać za wierzących i za katolików, a później kolejne etapy ateizacji, bo dzisiaj to Czechy są oczywiście dosyć zateizowanym krajem, niestety. A na Słowacji sytuacja była inna, tam kościół bardzo silny, w sensie, że społeczeństwo też takie tradycyjne, chłopskie, przywiązane do tej tradycji, do kościoła i w pewnym sensie no, trochę podobne do polskiego społeczeństwa i rola kościoła też była silna w tworzeniu samego ruchu narodowego tamtejszego, wtedy w opozycji też do państwa austro-węgierskiego. Ale problemem okazało się to, że od 1939 roku no, powstało tam państwo słowackie związane sojuszem z Hitlerem. Prezydentem Republiki Słowackiej był katolicki ksiądz Józef Tiso, lider też tamtejszej słowackiej partii ludowej czy też narodowej, to różnie jest tłumaczone. I no niestety jakby księża byli kojarzeni z zaangażowaniem w tej partii, w tym państwie, a partia była uważana za partię faszystowską, co komuniści po wojnie tak ją jednoznacznie określali, więc zaczął się atak. Pierwszy atak na kościół zaczął się na ziemiach słowackich już w 1945 roku, gdzie oskarżano po prostu księży o zdradę, o staniecie po stronie Hitlera, faszystów. Tego księdza Józefa Tiso skazano i stracono w 1947 roku, byli aresztowani biskupi. To była ta pierwsza faza, bo na terenie Czech sytuacja była trochę inna, bo tam kościół nawet był zaangażowany wspierał ruch oporu antyniemiecki, a arcybiskup Pragi Józef Beran siedział w niemieckich obozach koncentracyjnych, więc jakby tutaj trudno było mu cokolwiek zarzucić. I taki to był pierwszy etap, ale w roku 1948, kiedy komuniści ostatecznie tam przejęli pełnię władzy, bo to było troszkę inaczej niż w Polsce, tam jednak trwał taki kilkuletni okres przejściowy, kiedy generalnie kościół czeski jeszcze nie był atakowany, poza tym, że upaństwowiono szkoły katolickie. To pierwszy etap. To 1948 roku zaczyna się już ta walka z kościołem na dobre. No i metody były zbliżone w sensie takich pierwszych posunięć, no bo to jest nacjonalizacja majątków kościelnych, taka podstawowa rzecz, likwidowanie organizacji młodzieżowych katolickich, to podobne rzeczy mi do czynienia w Polsce, podobnie jak tak się stworzeniem ruchu postępowych katolików, czyli takich, którzy będą po stronie władzy, tak jakby tworzyli taką dywersję w kościele. To też miało miejsce w Czechosłowacji, ale doszło też do takich posunięć, których no w Polsce albo miały miejsce później, albo wcale, więc tam ten znacznie ostrzej ten atak następował, bo jedna z takich różnic to na pewno praktyczne zamknięcie wszystkich wydawnictw i likwidacja niezależnej prasy katolickiej. W Polsce do końca się to nie udało. Tam później był wielki brak w ogóle literatury religijnej, niczego. No, Biblii nie można było drukować przez wiele lat. Co zresztą było też podstawą zaczynem pewnej współpracy katolików polskich, słowackich i czechosłowackich, o czym można jeszcze potem może powiedzieć, ale też podstawowa rzecz to wprowadzenie nowego prawa wyznaniowego i to jest ważny moment, bo to jest październik 49, czyli tuż przed cudem w Cichości i tym, co się stało z księdzem Taufarem. Wtedy wprowadzono to nowe ustawy, które po prostu podporządkowały kościół państwu. Stracił swoją niezależność, bo księża mieli pełnić funkcje jakby państwowe, musieli dostać zgodę, tak zwany statni souhlas, czyli zgodę, zezwolenie państwowe na pełnienie funkcji. Można było ją odbierać pod byle pozorem, że ktoś niewłaściwie spróbuje, że na przykład robi rzeczy, których jakby, no, każde zaangażowanie księdza poza kościołem, jakby w takie życie społeczne, próba jakiejś działalności wśród młodzieży na przykład, to od razu można było za to stracić to zezwolenie, ksiądz mógł stracić i praktycznie też przeszli jakby na państwowe pensje. Księża stali przejęci w związku z tym. I tutaj Kościół niestety nie był w stanie się obronić. W Polsce próbowano takie podporządkowanie i zbieranie przysięgi na wierność państwo od księży. Wprowadzono takie prawo, dekret dopiero w lutym 1953 roku. Wtedy doszło w Polsce, jak wiemy, w 1953 do internowania prymasa Wyszyńskiego, a w Czechosłowacji już w końcu 1949 był arcybiskup Beran internowany też, izolowany. I no my mieliśmy to szczęście, że to trwało tylko 3 lata z Wyszyńskim, bo już w październiku 1956 dzięki tym zmianom u władzy w Polsce, powrocie Gomułki i tak dalej, doszło to wszystko po śmierci Bieruta, po pewnej odwilży politycznej, no doszło do porozumienia. Potem państwo Kościół do uwolnienia w końcu 56 roku, jak wiemy, prymasa Wyszyńskiego i jakby Kościół odzyskał swoją pewną niezależność od komunistów. Natomiast w Czechosłowacji nie było tego 56 roku. W ogóle nic się wtedy nie wydarzyło. Nadal praktycznie trwał stalinizm do początku lat 60. A Berana wypuszczono z tego internowania po 14 latach, dopiero w 1963 roku, a potem zmuszono wręcz do wyjazdu do Rzymu, skąd już nie mógł wrócić i zmarł na emigracji. Więc jakby Kościół Czechosłowacki był pozbawiony głowy, przywódcy. Takiej osoby, zresztą to nawet w publikacjach, w takiej książce na przykład, słowackiego księdza, który opisuje też prześladowania katolików na Słowacji, Antona Chlinki. On to wyraźnie stwierdził, że my nie mieliśmy Wyszyńskiego. I że właśnie to jest powód taki, że tak mocno Kościół nasz został złamany.
Rozbity.
Tak, rozbity. Zabrakło tego przywódcy, zabrakło takiego wspólnego frontu, kogoś, kto by tym Kościołem kierował w konfrontacji przeciwko komunistom. I to była właśnie ta bardzo istotna różnica. Plus to, że no, ten Kościół okazał się słabszy, nie miał takiej siły, możliwości. Z tych przyczyn, o których mówiłem, że tu oskarżenia o związki z faszystami, to z kolei w ogóle kwestia podziału w tym kościele, który miał miejsce na terenie Czech, więc to wszystko jakoś tak razem powodowało, że nie byli w stanie się bronić i doszło tam do rzeczy o jeszcze bardzo istotnej, której w Polsce nie było, mianowicie niedługo też będzie rocznica okrągła. W nocy z 13 na 14 kwietnia 1950 roku, tak zwana barbarska noc, barbarzyńska noc, kiedy to jednej nocy zlikwidowano klasztory męskie w całej Czechosłowacji. Dokumentnie, także aresztowano ponad 2400 zakonników i wywieziono specjalnych, może takich klasztorów koncentracyjnych, zamkniętych obozów, potem oni musieli pracować w specjalnych batalionach pracy, i tak dalej. A w sierpniu tegoż roku z kolei była akcja R, gdzie wszystkie zakony żeńskie w podobny sposób zlikwidowano. Odbywały się procesy pokazowe tych zakonników. Także te dwie akcje, akcja K, akcja R, spowodowały, że praktycznie przestały istnieć zakony. Później ci ludzie, znaczy bracia, siostry, jak wychodzili z tych więzień po pewnym czasie, to
oni wracali do posługi.
No właśnie to jest problem, bo oni nie mogli normalnie funkcjonować w klasztorach tak jak wcześniej, więc działali jakby w podziemiu, w kościele podziemnym. Nadal byli tymi zakonnikami, ale nielegalnie. Musieli normalne zawody wykonywać, robotników czy jakieś inne, a jednocześnie w tym czasie udzielali tej posługi w sposób taki tajny. Więc powstał w tej sytuacji, kiedy praktycznie tak była wielka liczba księży aresztowanych albo pozbawionych. Niektórzy byli po prostu pozbawieni zgody na sprawowanie funkcji, czyli wydaleni z parafii. Były parafie nieobsadzone, nie było księdza. I w tym momencie powstał kościół podziemny. To jest fenomen, tego w Polsce nie było. Który praktycznie działał tajnie. Byli tajnie wyświęcani księża, a nawet biskupi potajemnie wyświęcani. Taka była sytuacja kościoła i tam w zasadzie pierwsza taka odwilż przyszła dopiero w 1968 roku wraz z tak zwaną praską wiosną.
To podobnie jak na Ukrainie. W tych latach powojennych też wyświęcano tajnie biskupów i księży i bardzo mało było księży, brakowało. A jak było z lekcjami religii i z chodzeniem do kościoła tak po prostu? Czy można było to robić, czy także trzeba było potajemnie tych lekcji udzielać?
Znaczy formalnie to lekcji religii nie zabroniono, to jest też ciekawy wątek, ale wprowadzono takie obostrzenia czy zobowiązania dotyczące tego, jak to musiały być specjalne podania pisane przez obojga rodziców o to pozwolenie, to wszystko jakby oficjalnie w urzędach, w szkołach, a w szkołach z kolei były i wszędzie ze wszystkich stron były naciski, żeby tego nie robić. Nauczyciele przekonywali, że to w ten sposób pozbawiacie swoje dziecko przyszłości, bo to sam fakt, że ktoś chodzi na religię, to jakby było napiętnowanie już przez szkołę właśnie, że praktycznie ludzie się bali. Tam było zastraszenie wielkie. To jest właśnie ta pewna taka różnica, o której też historycy Kościoła mówią, że o ile w Polsce mówimy, że Kościół był oazą wolności, bo tam można było uciec od tej władzy komunistycznej, tej partii i tam funkcjonować na przykład jakby w takiej społeczności kościelnej, parafialnej, w jakichś organizacjach przyparafialnych, to w Czechach to praktycznie było inaczej. To
wyśmiewano osoby, które chciały.
Tak, albo było takie zastraszenie, że ludzie się bali. Oczywiście to nie tak, że wszyscy, ale bardzo duża część się bała, stąd właśnie nastąpiło takie odejście od kościoła, nawet bali się chrzcić dzieci, więc było wiele dzieci nieochrzczonych przez dłuższy okres czasu. To oczywiście nie obejmowało wszystkich, ale jednak spora część uległa temu. Także sytuacja była odmienna niż w Polsce pod tym względem i bardzo złożona. To się trochę zmieniało po tym 68 roku, ale to nie do końca. Do końca lat 80. nadal jednak trwały represje, już na mniejszą skalę, ale trwały. I to zastraszanie ludzi było dosyć silne, niestety.
Chciałabym jeszcze zapytać o współpracę polskich i słowackich katolików. O tym porozmawiamy po kolejnej piosence, muzyce. Drodzy Państwo, doktor habilitowany Mirosław Szumiło, pracownik Biura Badań Historycznych IPN, jest naszym gościem.
Sieci jedyny wywiad z szefem CBA Ernestem Bejdą. Marek Pyza i Marcin Wikło pytają o kasę CBA, agenta Tomka, sprawę marszałka Grodzkiego oraz tylko u nas szef MON o kulisach kontraktu na myśliwce F-35. Polecam sieci, Michał Karnowski.
Po reklamie.
Koloseum, drodzy Państwo, rozmawiamy o komunizmie i o represjach komunistycznych, reżimu komunistycznego w Czechosłowacji pod koniec lat 40. i o tym, że ksiądz Józef Toufar, proboszcz w Cichości, został tak strasznie pobity, że aż zmarł w szpitalu. I mówimy też o współpracy polskich i słowackich katolików. Zaraz będziemy o tym właśnie mówić i nie tylko słowackich katolików, ale też czeskich katolików. Z doktorem habilitowanym Mirosławem Szumiło chcemy skupić się na tym drugim wątku, ponieważ była taka wspaniała wystawa, którą Instytut Pamięci Narodowej zorganizował i pokazał w grudniu w Warszawie. Proszę opowiedzieć o tej ekspozycji Bracia w wierze, współpraca katolików polskich i słowackich w okresie komunizmu.
No, to była wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej we współpracy, trzeba dodać, ze słowackim partnerem Ustawem Pamięci Naroda, czyli bratnią instytucją, którą należy tłumaczyć też pod taką samą nazwą jak nasza.
Odpowiednik.
Tak, odpowiednik. Odpowiednik, który jest słabszy liczebnie i też no, tam napotyka więcej przeszkód ze strony władzy, to trzeba przyznać. Ale jednak starają się nasi koledzy tutaj mocno pracować i właśnie sama inicjatywa tej wspólnej wystawy, bo ona równolegle w wersji w języku słowackim została pokazana w Bratysławie i w tamtejszej Radzie Narodowej, czyli parlamencie. Sama idea wyszła od naszego ambasadora, któremu trzeba tutaj oddać honor, Krzysztofa Strzałki, który jest ambasadorem RP w Bratysławie, bo on takim pomysłem przyszedł do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, stąd się zaczęło. Pracowaliśmy nad tym prawie cały ubiegły rok, bo temat jest mało znany, mało opisany i trzeba było docierać do tych zdjęć, do dokumentów i to wszystko odtwarzać. A okazało się, że było wiele tych form współpracy. Mówimy o katolików polskich i słowackich, co można też rozszerzyć na czeskich, ale kierunek słowacki był akurat o tyle aktywny, że tutaj właśnie no tak jak wspomniałem, ten kościół na Słowacji był nieco silniejszy i aktywniejszy, jeśli chodzi o kościół podziemny, tajny. I to właśnie i ci ludzie mieli już wcześniej, przed II wojną światową, pewne związki z Polską, bo współpraca zaczęła się od tego, że zakonnicy, tacy jak na przykład jezuici słowaccy, oni byli pierwsi, przed 1939 rokiem studiowali w kolegium jezuickim w Krakowie. Więc mieli tu już pewne znajomości, znali też język polski, było im blisko do Polski. Przez góry no, musieli się przedzierać. I tak się zaczęło od 1956 roku, było to możliwe, kiedy tutaj jakby zelżał nieco ten stalinizm no, już w Polsce i Kościół Polski był w stanie pomagać tym braciom i siostrom w wierze z południa. W tym momencie.
I to była tajna współpraca.
No przeważnie. Tak, no bo oczywiście trzeba było tutaj zważać na to, że komuniści starali się temu przeszkadzać i blokować możliwość w ogóle kontaktu, przechodzenia przez granicę, więc często było nielegalne przekraczanie granicy. Pierwsi emisariusze stamtąd docierali do prymasa Wyszyńskiego, szukając tu pomocy. Przez Polskę w ogóle kontakt z Watykanem odzyskiwano, bo wcześniej były urwane te kontakty. W ten sposób poszczególne zakony odnawiały swoją działalność, tylko to była już działalność nielegalna w podziemiu. Właśnie takie zakony jak jezuici, werbiści, salezjanie, kapucyni dzięki polskiej pomocy mogli funkcjonować na terenie Słowacji. To sprowadzało się do wielu różnych form, bo pierwsza to jest ten kontakt przez Polskę do Watykanu i z powrotem. Ale przede wszystkim też możliwość odbywania w Polsce, można powiedzieć, no nauki, tak? Nauki w polskich, bo taka też były podejmowane działania potajemnie pod przybranymi nazwiskami. Kilku słowackich werbistów, trzech werbistów trafiło do seminarium w Pieniężnie w Polsce i byli też potajemnie wsięceni na księży. To są koniec lat 50. I przebywali tu przez kilka lat, byli poszukiwani przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa, aż wreszcie w 64 roku, po tym jak ostatecznie zostali aresztowani i sądzeni, a potem deportowani do Czechosłowacji. To jest taki jeden przykład, ale takich ludzi było więcej, bo właśnie w Polsce odbywały się też święcenia księży, to głównie spośród tych zakonów działających na Słowacji, ale też i w Czechach, którzy przez polskich biskupów no, byli potajemnie uświęcani. To miało się dziać w tajemnicy przed władzą komunistyczną, chociaż Służba Bezpieczeństwa wpadała czasami na trop, bo są dokumenty, że oni śledzili. Mieli niestety swoich też tajnych współpracowników, którzy donosili. Tak. I to byli niestety też współpracownicy wśród tych księży i polskich, i słowackich, i czeskich. ale co można powiedzieć, że w ciągu tych wszystkich lat od 56 do 89 ponad 50 księży zostało wyświęconych w Polsce. W tym sam prymas Wyszyński kilku osobiście wyświęcił, także dużą rolę odgrywał tutaj wtedy arcybiskup krakowski Karol Wojtyła, który miał bardzo bliski kontakt ze Słowakami i z księżmi słowackimi, ale też z działaczami jakby kościoła tamtejszego podziemnego świeckimi, bo takie organizacje świeckie też funkcjonowały tajne. I to był szczególnie taki kontakt jeszcze pogłębiony na Soborze Watykańskim II, bo tam z kolei polscy biskupi spotkali się z przedstawicielami emigracji, kościoła na emigracji czechosłowackiego, szczególnie słowackiego. Tutaj wielką rolę odgrywał, który trzeba wymienić tą postać, biskup Paweł Maria Chnilica, jezuita, tajnie wyświęcony wcześniej, który udał się na emigrację, musiał uciekać z kraju, już nie wrócił. Wtedy znajdował się w Watykanie i on potem został, można tu dalej pociągnąć, bliskim współpracownikiem już papieża Jana Pawła II. To też o tym warto wspomnieć, że właśnie kilku takich współpracowników słowackich w Watykanie papież nasz miał. I też kiedy papież już przybył jako, no właśnie do Polski z pielgrzymką, była msza w Nowym Targu, 79 rok, to Słowacy starali się przedostać na tą mszę i spotkać z papieżem. Tylko kilku tysiącom ludzi się to udało, bo tamci służby czechosłowackie zrobiły wszystko, żeby nie pozwolić na przekroczenie granicy. W ogóle to wszelkie możliwe przeszkody stawiano, różnego rodzaju biurokratyczne. Tam kwestia, że potrzeba było wymienić pieniądze. Okazało się, że nigdzie pieniędzy nie ma bo do wymiany, więc takimi sztuczkami próbowano powstrzymać. Niektórzy nielegalnie przekraczali i dotarli na tą mszę. To była wielka rzecz, bo ale nawet wcześniej, październik 78, mało kto w Polsce wie, że nie tylko w Polsce był entuzjazm, kiedy Karol Wojtyła został wybrany papieżem, bo nawet z dokumentów komunistycznych czechosłowackich wynika, że to samo było u wiernych na Słowacji, zwłaszcza tych pogranicznych terenów, bo oni wiedzieli, że no Wojtyła jest góralem, czyli jakby bratem, tylko z drugiej strony Tatr. I bardzo mocno, emocjonalnie to odbierali. Nawet jest takie w zapiskach Wandy Pułtawskiej, znajduje się taka wzmianka, że ona jakby pisze to do Karola Wojtyły, jeszcze w momencie, kiedy pojechał już na konklawę do Rzymu, październik 78, jeszcze przed 16 października, pisze, że przybył tu taki ze Słowacji, nie, działacz podziemnego kościoła i mówi, że cała Słowacja modli się, żebyś został papieżem.
Proszę.
I to jest zapisane i faktycznie został papieżem, więc nie tylko Polska się modliła w tym momencie. I potem był naprawdę, no to był kochany papież przez Słowaków również. No, wiele, wiele jest na to dowodów. Ale niezależnie od tego też przybywali do Polski na pielgrzymki, na przykład do Częstochowy. To też się odbywało pod przykrywką, bo formalnie nie mogli takiej grupy zorganizować słowackiej, tylko musieli na zaproszenie do Polski, że niby w innym celu, a faktycznie przyłączali się do tych pielgrzymek. I to była organizowana akcja przez polskich księży, żeby sprowadzać tych pielgrzymów słowackich. Plus do tego no, można jeszcze wspomnieć, to też dosyć ważny wpływ miało na przebudzenie religijne na Słowacji i w Czechach, to, że przybywali oni na oazy ruchu Światło-Życie. W Krościenku, w okolicy, przecież jak wiemy, generalnie na Podhalu, na Spiszu odbywały się te oazy, które organizował ksiądz Franciszek Blachnicki i bardzo wielu Słowaków to przybywało właśnie do Krościenka, okolic i to często ci ludzie, którzy potem po powrocie na Słowację włączali się w działalność podziemnego kościoła albo w opozycję tamtejszą w ogóle, w działalność opozycyjną wobec komunistów. I też Słowacja była pierwszym terenem, gdzie zaczęły powstawać oazy poza Polską. Oczywiście nielegalnie, bo nie można było ich tam tworzyć. Już w 79 roku powstawały. Także to takie oddziaływanie z Polski na Słowację było silne i można nawet zaryzykować tezę, że właśnie ta obecność na pielgrzymkach, spotkaniach z papieżem, na oazach, inne formy współpracy, jeszcze jedna bardzo ważna, o której nie powiedziałem, a najbardziej może znana, czyli przemyt literatury religijnej. przez góry. Normalnie w plecakach i wymiana plecaków na granicy była taka metoda. Ze Słowakami się umawiano. I
z
tak,
modlitewnikami, śpiewnikami.
Tak, z Biblią w ogóle i z różnymi innymi książkami, które były wcześniej z zagranicy drukowane w Rzymie, gdzie był specjalny słowacki Instytut Świętych Cyryla i Metodego. Z emigracji do Polski, z Polski tam to była skomplikowana operacja, wielu ludzi w to zaangażowanych. To tak zwani Boży Przemytnicy, jak ich nazwano, po słowacku Boży Paszeracji. I to wszystko się spowodowało, że ten kościół słowacki przetrwał, a nawet się przebudził w latach 80. dzięki temu wsparciu z Polski.
Mam jeszcze pytanie, czy tę wystawę będzie można gdzieś zobaczyć, czy ona będzie wznawiana? Pewnie jeszcze nie wiadomo.
To znaczy, no nie wiem dokładnie kiedy, ale wiem, że no jest zainteresowanie spore też poza Warszawą, więc prawdopodobnie w najbliższym czasie trafi do Krakowa i do Zakopanego, czyli w miejsca, gdzie właśnie żyje nadal wielu ludzi, którzy byli w to zaangażowani, w tą współpracę.
Na pewno będzie jeździć po Polsce ta wystawa, ciekawa, także proszę się spodziewać. I IPN będzie o tym informował. I drodzy Państwo, jeszcze raz zapraszamy na 27 lutego, bo tu jest mowa o spotkaniu w przystanku Historia Centrum Edukacyjne IPN imienia Janusza Kurtyki, Marszałkowska 21-25 w Warszawie. I tam będzie Milosz Doleżal, autor książki o księdzu Józefie Taufarze. To jest książka Jakby nam już dzisiaj przyszło umrzeć, dramat życia kapłaństwa i męczeńskiej śmierci czychorskiego proboszcza księdza Józefa Taufara. W spotkaniu wezmą udział właśnie autor książki Milosz Doleżal, ksiądz profesor Tomasz Petraczek, historyk, postulator procesu beatyfikacyjnego księdza Józefa Taufara, Jarosław Szubrt, publicysta katolicki, tłumacz polskiej literatury historycznej i doktor habilitowany Mirosław Szumiło, nasz gość, historyk IPN-u, będzie tam prowadził to spotkanie. Także już teraz Państwa bardzo serdecznie zapraszamy.
Ja również zapraszam.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.
I do usłyszenia.
Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Słuchacie Radia Wnet.